Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Bóg nie zapomina o tych, których stworzył, mówił na anioł pański papież Franciszek, rozważając scenę nawrócenia celnika Zacheusza.
Około 30 osób zginęło w Nigerii podczas wybuchu paniki na modlitewnym czuwaniu z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.
W Warszawie pożegnano premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Witamy 3 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie ma takiego grzechu, który mógłby wymazać z pamięci i z serca Boga którekolwiek z jego dzieci. Przypomniał o tym papież Franciszek podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym anioł pański nawiązał do spotkania Jezusa z celnikiem Zacheuszem, o którym mówi Ewangelia dzisiejszej niedzieli.
Jak zauważył Ojciec Święty, scena ta rozgrywa się na ostatnim etapie drogi Jezusa do Jerozolimy i stanowi kwintesencję misji Zbawiciela poszukującego owiec zagubionych z domu Izraela. Wokół Jezusa zacieśnia się krąg wrogości, ale właśnie tam, w Jerychu, ma miejsce radosne wydarzenie – nawrócenie znienawidzonego poborcy podatkowego, uważanego za rzymskiego kolaboranta i zdziercę.
Impedito.
Nie mogąc zbliżyć się do Jezusa, prawdopodobnie z powodu swej złej reputacji i będąc niewielkiej postury, Zacheusz wspina się na drzewo, aby zobaczyć przechodzącego mistrza. Ten zewnętrzny gest jest trochę śmieszny, wyraża jednak wewnętrzny akt człowieka, który usiłuje wejść ponad tłum, aby mieć kontakt z Jezusem. Sam Zacheusz nie zna głębokiego sensu swego czynu. Nie ma też nadziei na przezwyciężenie dystansu oddzielającego go od Pana. Godzi się, że będzie go widział tylko przelotnie. Ale Jezus, kiedy dochodzi w pobliże owego drzewa, wzywa go po imieniu. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ten człowiek niskiego wzrostu, odrzucony przez wszystkich i daleki od Jezusa, jest jakby zagubiony w anonimowości. Ale Jezus go wzywa, a to imię w ówczesnych językach ma znaczenie pełne aluzji. Zacheusz oznacza bowiem faktycznie, Bóg pamięta. To piękne, Bóg pamięta.
Jak zaznaczył papież, spotkanie to kończy się gościną w domu Zacheusza ku zgorszeniu mieszkańców Jerycha. Jednak do domu tego wstąpiła radość, gdyż odnalazł się jego zagubiony gospodarz.
Non c'è professione.
Nie ma takiej profesji czy statusu społecznego, nie ma takiego grzechu czy przestępstwa, które mogłoby wymazać z pamięci i z serca Boga którekolwiek z Jego dzieci. Bóg pamięta, nie zapomina o nikim z tych, których stworzył. On jest Ojcem zawsze oczekującym czujnie i z miłością, by dostrzec zrodzone w sercu Syna pragnienia powrotu do domu. A kiedy rozpoznaje to pragnienie, zaznaczone choćby bardzo prosto, często prawie nieświadomie, natychmiast jest obok i swoim przebaczeniem czyni łatwiejszą drogę nawrócenia i powrotu. Spójrzmy zatem na Zacheusza siedzącego na drzewie. Jest śmieszny, ale to gest zbawienia. I mówię ci, jeśli coś masz na sumieniu, jeśli wstydzisz się tak wielu uczynków, zatrzymaj się na chwilę, nie bój się. Pomyśl, że ktoś na ciebie czeka, bo nigdy cię nie zapomniał. To jest Twój Ojciec, Bóg. To Jezus na ciebie czeka. Wspinaj się jak Zacheusz, wejdź na drzewo pragnienia przebaczenia. Zapewniam cię, że się nie zawiedziesz. Jezus jest miłosierny i nigdy nie przestaje przebaczać. Zapamiętaj to sobie. Taki jest Jezus.
Co najmniej 28 osób zginęło, a ponad 200 zostało poważnie rannych po wybuchu paniki, do jakiego doszło po zakończeniu religijnego czuwania w stanie Anambra na południowym wschodzie Nigerii. Na modlitwie przy katolickim kościele świętego Dominika w mieście Ukech z okazji uroczystości Wszystkich Świętych zgromadziło się ponad 100 tysięcy ludzi, podczas gdy miejsce było przygotowane na 5 tysięcy. Po zakończeniu nabożeństwa około godziny 6 rano wśród zebranych wybuchła panika.
Do tej pory nie jest jasne, co było jej bezpośrednią przyczyną. W zeznaniach uczestników pojawia się m.in. wątek polityczny. Za 2 tygodnie mają się bowiem odbyć wybory gubernatora stanu Anambra, a na czuwanie przybyli kandydaci na ten urząd. Świadkowie wydarzenia mówią, że po zakończeniu modlitwy zwolennicy jednego z nich wygwizdali obecnie sprawującego władzę gubernatora. Doszło do przepychanek i niekontrolowanego naporu ludzi w jego kierunku. Ktoś z tłumu miał krzyknąć ogień, ogień, co wywołało panikę, a w konsekwencji ścisku także ofiary śmiertelne i wielu rannych.
W obliczu komplikującej się sytuacji międzynarodowej wokół Syrii, tamtejsi wyznawcy Chrystusa są wystawieni na wielką próbę. Mówił o tym Radiu Watykańskiemu biskup Antoine Odus Aleppo. Chaldejski hierarcha, kierujący zarazem syryjską Caritas, zwraca uwagę na brak politycznej woli w sprawie zażegnania konfliktu. Z drugiej strony również wśród sił opozycyjnych narastają wewnętrzne waśnie związane ze sponsorowaniem z zagranicy poszczególnych grup rebelianckich o często nieznanym pochodzeniu.
Zdaniem biskupa Odo pierwszym warunkiem zakończenia wojny domowej jest powstrzymanie zewnętrznej pomocy wojskowej podsycającej walki. Póki co syryjski konflikt staje się coraz mniej czytelny nawet dla bezpośrednich jego świadków, a chrześcijańska mniejszość wciąż brana jest na celownik przez rozmaite siły.
Chrześcijanie są na pierwszej linii. Jak wszyscy Syryjczycy doświadczają trudności ekonomicznych, a jako grupa mniejszościowa są w jeszcze większym kłopocie, bo czują, że ich przyszłość jest zagrożona. To wielkie zmartwienie dla Kościoła. Ta piękna, historyczna obecność o wielkiej tradycji i możliwościach staje się coraz słabsza i niezdolna do dalszego trwania. To jest dla nas smutne.
Jezuicka służba uchodźcom w Australii skrytykowała nowe dyrektywy imigracyjne tamtejszego rządu. Zalecają one personelowi ośrodków odosobnienia dla imigrantów, by uznawano za nielegalne przybywanie azylantów drogą morską. Zdaniem Oliviera White'a jest to próba wprowadzenia w błąd opinii publicznej przez ukazywanie przybyszów jako przestępców. Przedstawiciel GRS zaznaczył, że ONZ-owska konwencja o uchodźcach przyznaje im prawo wjazdu do danego kraju i proszenia tam o azyl, nie precyzując sposobu przybycia. Sama Australia przyczyniła się do powstania tego dokumentu i jest jego sygnatariuszem, przypomniał White. Dodał, że większość proszących o azyl w Australii to ludzie, którzy przeszli straszne doświadczenia i kraj ten powinien traktować ich z godnością i szacunkiem.
Organizacje humanitarne od dłuższego czasu krytykują australijskie władze za zaostrzenie polityki imigracyjnej i azylowej. Uderza ona nie tylko w przybywających drogą morską, ale także innych imigrantów, przewidując ich odosobnienie, czyli de facto uwięzienie. Trafiają oni na papuaską wyspę Manus, gdzie oczekują na rozpatrzenie wniosków o azyl. Zdaniem australijskich organizacji humanitarnych, znęcanie się nad przybyszami stało się sportem narodowym. Tymczasem chwilowe odosobnienie imigrantów powinno mieć jedynie charakter zdrowotnej kwarantanny, a nie służyć za rodzaj kary wymierzanej w sposób arbitralny, uważa przedstawiciel jezuickiej służby uchodźcom.
Przedstawiciele kościoła opiekujący się uchodźcami i emigrantami w Dominikanie zaprotestowali przeciwko werdyktowi tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, który odbiera obywatelstwo osobom obcego pochodzenia urodzonym w tym kraju. Chodzi o kazus młodej kobiety urodzonej w Dominikanie z rodziców Haitańczyków, których określono w urzędzie gminnym mianem obywateli tranzytowych. Powołując się na ten zapis, pozbawiono ich córkę dominikańskiego obywatelstwa i rozciągnięto tę zasadę na inne takie przypadki osób urodzonych od 1929 roku. Oczywiście w największej mierze uderza to w przybyszów z sąsiedniego Haiti.
Przeciwko takiej polityce zaprotestowali duszpasterze i kościelni pracownicy humanitarni działający w Dominikanie. Pod apelem podpisało się ponad 400 osób, zwracając uwagę, że decyzja Trybunału łamie podstawowe zasady legislacyjne i godzi w nabyte prawa czterech pokoleń imigrantów. Sygnatariusze zapewniają zarazem, że nadal będą pracować wśród najuboższych, broniąc ich praw i solidaryzując się z ich cierpieniami.
Episkopat Meksyku zaapelował do władz federalnych o skuteczniejszą walkę z falą przemocy, jaka nie oszczędza tego kraju. Na porządku dziennym są tam zabójstwa, porwania, napady i próby zastraszania. Biskupi zwracają uwagę, że za tymi ponurymi zjawiskami kryją się problemy społeczne, które domagają się odpowiedniej strategii na rzecz jakości życia obywateli i integralnego rozwoju.
Meksykańscy biskupi są świadomi, że nasilenie przestępczości zorganizowanej zaczyna uderzać również w Kościół i jego struktury duszpasterskie. Coraz częściej ofiarą szantaży i wymuszeń padają księża, wielu otrzymuje telefoniczne pogróżki. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia wysiłków na rzecz pozytywnego, kreatywnego i solidarnego przeciwstawienia się wszelkim formom przemocy oraz budowania sprawiedliwego, pokojowego i zasobnego społeczeństwa, napisali biskupi Meksyku.
W Bazylikach Wiecznego Miasta trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Sakralnej. 12. edycja tej imprezy jest zadedykowana papieżowi Franciszkowi, co zaznaczono podczas inauguracji wykonaniem utworu w klimacie argentyńskiego tanga Misa Buenos Aires Martina Palmeriego.
Nie jest to jedyne rzymskie wydarzenie kulturalne tej jesieni związane z Ojcem Świętym. 12 listopada w położonej niedaleko Watykanu sali koncertowej Auditorium Conciliazione odbędzie się występ rosyjskiej śpiewaczki operowej Swietłany Kasjan. W programie koncertu znajdzie się dedykowany papieżowi Franciszkowi utwór, który skomponował metropolita Hilarion Aufiejew.
Koncert Primadonny z Rosji, organizowany pod patronatem prezydenta Włoch i Papieskiej Rady do Spraw Kultury, poświęcony będzie rodzinom, ofiarom wojen. Swietłana Kasjan wykona arię z oper Verdiego, Pucciniego, Czajkowskiego, a także utwór Ennio Morricone. Po raz pierwszy wykonany zostanie utwór Pieśni o śmierci, skomponowany przez przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitę Hilariona Aufiejewa. Swój utwór do tekstu hiszpańskiego poety Federico Garci Lorki rosyjski hierarcha prawosławny specjalnie zadedykował papieżowi Franciszkowi, który pochodzi z hiszpańskojęzycznej Argentyny. Na koncert prawdopodobnie przybędzie prezydent Włoch i najważniejsi urzędnicy kurii rzymskiej. Czy na koncert przybędzie papież Franciszek, na razie nie wiadomo. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Tadeusza Mazowieckiego. Miały one charakter państwowy. Trumnę z ciałem byłego premiera przewieziono w kondukcie żałobnym z Pałacu Prezydenckiego, gdzie wczoraj mieszkańcy stolicy oddawali hołd zmarłemu, do warszawskiej archikatedry. Tam liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Na początku mszy świętej metropolita warszawski podkreślił, że Tadeusz Mazowiecki był człowiekiem wiary, nadziei i miłości.
Powiedziano o nim wiele, zwłaszcza w ostatnich dniach, zwłaszcza w wymiarze życia społecznego i politycznego. Wielu podkreślało, że podejmując decyzję jako premier Polski i jako polityk, zawsze pytał, czy to będzie dobre dla Polski. Podkreślano też wielką naukę pokory, jaką dawał w sposobie uprawiania polityki. To wielki testament, który świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki wszystkim nam zostawia.
Homilię wygłosił ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, dominikanin, długoletni przyjaciel byłego premiera.
Można się było z nim nie zgadzać, ale nie można było mu nie ufać. Choćby dlatego, że żadnej niezgody, czy raczej niezgodności, nie próbował ukryć, dysharmonii zaklejstrować, ale był szczery w staropolskim ucieraniu poglądów i bezkompromisowym dobijaniu się kompromisu.
We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z prezydentem i premierem. Obecni byli marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, ministrowie oraz tłumy mieszkańców stolicy. Po liturgii trumna z ciałem Tadeusza Mazowieckiego została przewieziona na cmentarz w podwarszawskich Laskach, gdzie były premier spoczął w rodzinnym grobie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.